kraju we własnej gminie w następnych już być może wyborach. Dodatkowo zagrożenie wojenne, w które jesteśmy wpychani. Jesteśmy wpychani w wojnę. Polityka podżegania do wojny, polityka eskalacji została przyjęta bezkrytycznie przez większość rządów eurokołchozowych, niestety również przez rząd warszawski. Nie byli chętni niektórzy premierzy, no i spośród nich pan premier Fico wylądował w szpitalu, bo nie chciał prowadzić swojego narodu na wojnę, bo dopominał się, żeby rozliczyć przestępstwa i zbrodnie covidowe i wylądował w szpitalu. Więc to jest ilustracja napięcia i poziomu zagrożenia, ryzyka wojennego, ryzyka utraty wszystkiego. Mój program wyborczy jest bardzo prosty. Ja nie popieram podżegania do wojny. Ja uważam, że pokój jest możliwy. Ja bardzo chciałbym nieba przychylić Wojsku Polskiemu i Policji, ale to akurat nie ja, tylko ci podżegacze rozbroili Wojsko Polskie na użytek zwycięstw upadłego reżimu ukraińskiego. Wojsko Polskie zostało powszechnie rozbrojone, a dozbrajanie to są na razie obrazki w telewizji. Niektóre pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej ćwiczyły z patykami w lesie, bo karabinki Grot pojechały na Ukrainę. Policja polska nie mogła wykonać przepisanych strzelań, ponieważ amunicja pojechała na Ukrainę. Ja jestem temu przeciwny. Wraz z moimi współpracownikami, przyjaciółmi, nie popieraliśmy reżimu covidowego, nie popieraliśmy ukrainizacji Polski, nie popieraliśmy banderyzacji polskiej racji stanu i protestowaliśmy przeciwko narzucaniu Polakom norm eurokołchozowych wtedy, kiedy to nie było modne. Dzisiaj jest modne, bo widzę, że ci, którzy nam narzucili Zielony Ład, teraz biorą udział w manifestacjach przeciwko samym sobie. Pani Beata Szydło z panem Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim protestowali przeciwko temu, co sami na Polskę sprowadzili. Mieli narzędzia politycznego działania, nie skorzystali. Mogli wetować, nie wetowali. Podpisywali różne eurokołchozowe manifesty odwołujące się do eurokomuchów, założycieli eurokołchozy. Więc ci, którzy do tej pory Polskę reprezentują w Brukseli, w Strasburgu, wobec sceny politycznej europejskiej, byli albo cynikami, oszukiwali, albo nieudacznikami. Może rzeczywiście chcieli dobrze, ale wyszło im jak zwykle. Trzeba wysłać w tych wyborach do Brukseli ludzi, którzy, jeśli trzeba będzie powiedzieć nie, będą potrafili to zrobić. Trzeba wysłać do Brukseli ludzi, którzy nie uprawiają polityki przez wieszanie się u cudzej klamki, niezależnie od tego, gdzie ta klamka jest zamocowana. Czy w Berlinie, czy w Moskwie, czy w Waszyngtonie, Londynie, Jerozolimie. Trzeba robić politykę polską. Wielu ludzi popada w stany lękowe. Dali sobie wmówić, że poza eurokołchozem nie ma dla Polski życia. Ogłaszam Państwu, jest. Jest życie poza eurokołchozem. Tak jak moje pokolenie pamięta takich ludzi, co to jeszcze pod koniec lat 80., jeszcze na początku lat 90. szczerze byli przekonani, że poza Układem Warszawskim, w wieczystej przyjaźni ze Związkiem Sowieckim, poza Radą Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, nie ma dla Polski życia. Niektórzy tak myśleli aż do 93. roku, kiedy jednak jakimś cudem wyjechały z Polski ostatnie eszelony północnej grupy wojsk Armii Czerwonej. I przez analogię istnieje życie poza eurokołchozem. Jeśli się komuś zdaje, że wypowiedzenie relacji z osobami tak bezczelnymi i wrogimi, jak pani Urszula von der Leyen że to będzie koniec świata i mój Boże, co o nas napiszą w Paryżu, co o nas powiedzą w Berlinie, no to nie powinien się zabierać za uprawianie polityki, bo do tego trzeba mieć nerwy właśnie na tego typu sytuacje. Powtarzam, jeśli polityka eurokołchozu dzisiaj przyjęta, niestety przyjęta także przez Warszawę, przez rządzących w Warszawie, jeśli ta polityka zostanie skutecznie wobec nas wyegzekwowana, to to jest oczywiście koniec polskiego rolnictwa. Oczywiście o górnictwie już nie mówię, bo to już dawno oni się zobowiązali, że ostatnia kopalnia ma być zamknięta do połowy stulecia. To jest koniec naszego poczucia bezpieczeństwa. Ponieważ następne wybory wygra nie wiadomo kto, ktoś, kogo pani von der Leyen zechce tutaj osiedlić, a porządku na ulicy będzie pilnował Ukrainiec w mundurze polskiego policjanta, jeżeli tego nie powstrzymamy, jeśli aktualne trendy będą kontynuowane. Bardzo dobry znak przystankowy. Tak. Bardzo dziękuję. Proszę jeszcze. Szanowni Państwo, ja pamiętam z czasów PRL-u naprawianie błędów i wypaczeń socjalizmu. Socjalizm dobry, tylko wypaczenia złe. Chruszczow zwalał na Stalina, Gierek zwalał na Gomułkę, Jaruzelski zaaresztował Gierka i cały czas socjalizm był dobry, tylko wypaczenia złe. Jako wasz kandydat, którego możecie Państwo, ale to jeszcze wolny kraj, więc nie musicie, ale możecie wysłać do Eurokołchozu aktem wyborczym 9 czerwca, czynię wobec was bardzo wyraźne zobowiązanie. Nie zamierzam wdawać się w naprawianie błędów i wypaczeń eurosocjalizmu. Nie zamierzam tego poprawiać, ponieważ szkoda na to mojego życia, życia moich, waszych dzieci, wnuków. Każda komuna zawali się. Każdy totalniacki system runie. Ile lat trwała tysiącletnia Rzesza? Dekady. Ile lat trwał wiecznie żywy Lenin, Związek Radziecki? Troszkę dłużej, ale też się zawali. Dlaczego? Dlatego, że tam się nic nie dodaje. Dlatego, że to nie jest oparte na zdrowym rachunku arytmetycznym, ekonomicznym. Więc się zawali. Jeśli do wszystkiego trzeba dopłacać, a rząd nie ma przecież żadnych innych pieniędzy poza tymi, które nam zabierze, no to to jest galopujące bankructwo. A co robi bankrut? Co robi kasjer, który ma manko w kasie? Woła, łapaj złodzieja. W wypadku rządów, totalitarnych systemów, takim okrzykiem łapaj złodzieja jest prowadzenie narodów na wojnę. Po to, żeby postawić zasłonę dymną, za którą nie będzie już widać tych błędów i wypaczeń, czyli fałszywych rachunków, tego zadłużenia, tego bankructwa. Dla nas najważniejsze jest dzisiaj nie pójść na wojnę. Najważniejsze dla Polski nie stać się stroną wojującą, do czego, jak widzimy, wielką mają chętkę ci, którzy nami rządzą. Rządzą, ale właściwie nie rządzą, bo oni tylko wykonują dyrektywy. Politykę gospodarczą oddali do Brukseli, politykę bezpieczeństwa oddali do Waszyngtonu, Londynu, politykę historyczną oddali do Jerozolimy. Nie chcą rządzić, oni chcą tylko wykonywać. I wykonują. Z gałęzi na gałąź skacząc, przebierając łapami, czekają na dyrektywy swoich nadzorców. Ale dobra wiadomość, tych nadzorców nie ma w polskiej konstytucji, więc zacznijmy interesować się tym, co w polskiej konstytucji jest. I stańmy na gruncie suwerenności narodu polskiego i niepodległości państwa polskiego. Niektórzy dali sobie wmówić, innym wmawiają, że to są jakieś terminy niedzisiejsze, że to są jakieś słowa, które może miały zastosowanie do rzeczywistości dawno temu, ale teraz to już nie. Otóż, jak rozejrzymy się po świecie, to widzimy wiele państw, które bardzo asertywnie stoją na gruncie suwerenności własnych narodów i nie godzą się na to, żeby inni kierowali ich życiem. Weźmy taki Izrael, państwo położone w Palestynie. Czy to państwo nie jest niepodległe? Czy to państwo jest rządzone przez ludzi niesuwerennych? Myślę, że są bardzo suwerenni. Są suwerenni do tego stopnia, żeby prowadzić operację ludobójczą na część ludności zamieszkującej tamte terytoria i nic ich nie zraża. Więc oczywiście nie chciałbym, żebyśmy takie mieli wzorce i żebyśmy z takich przykładów czerpali, ale to jest tylko jeden z dowodów na to, że można być suwerennym we współczesnym świecie. Mój program, moja polityka klimatyczna, dobry klimat dla biznesu, dobry klimat dla dobrych interesów. Ale żeby robić dobre interesy, no to trzeba właśnie nie pójść na wojnę, nie dać się wepchnąć pod nadjeżdżającą ciężarówkę z gruzem i nie dać się obrabować przez Zielony Ład, dyrektywę budynkową i inne szkodliwe i wrogie nam polityki, które narzuca Unia Europejska. Hasła mojej kampanii: precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną, żeby Polska była Polska. Polska, a nie marsjańska, żeby to była niepodległa Rzeczpospolita, a nie land eurokołchozowy, nie Republika Sowiecka, Eurosowiecka, nie Stan Amerykański, tylko Polska, w której Polacy będą wolnymi ludźmi, a nie niewolnikami, ograbionymi i na dodatek jeszcze zdezorientowanymi, dezinformowanymi i deprawowanymi przez system. Dzisiaj ta polityka dezinformacji i deprawacji święci triumfy i temu też chciałbym się sprzeciwiać. Nie chcę, żeby zboczeńcy uczyli moje dzieci tolerancji i nie chcę, żeby Żydzi, Niemcy, Anglosasi czy Moskale wchodzili nam na głowę i odpytywali nas z historii. Tego wszystkiego nie chcę i mam nadzieję, że w tych stronach przeważają ludzie, którzy są i chcą być Polakami, a nie eurokołchoźnikami. I właśnie w najbliższych dniach, 9 czerwca, jest bardzo dobra okazja, żeby to zaznaczyć, żeby nie wybierać między dżumą a cholerą, nie wybierać, zataczając się od ściany do ściany, tych, którzy już pokazali, że niepodległość, suwerenność, wolność, bezpieczeństwo Polaków nie są dla nich priorytetem. Konfederacja ma czyste karty. Nie popadliśmy w poprzedniej kadencji Sejmu, od kiedy funkcjonujemy na scenie politycznej, na scenie parlamentarnej. Nie poparliśmy żadnej z ustaw covidowych, żadnych lockdownów, żadnych aresztów domowych, zwanych dla zmylenia przeciwnika, czyli narodu, kwarantanną. Nie popieraliśmy przymusu maskowania, testowania, szprycowania i rzeczywistość oddaje nam sprawiedliwość. Jeszcze w tym roku kolejny producent eksperymentalnych szczepionek wycofał swój lewy towar z rynku. To my mieliśmy rację, przestrzegając naszych rodaków i nie przyłączając się do dezinformowania naszych rodaków. A ci, którzy to robili, na przykład zbrodniarz przeciw ludzkości Mateusz Morawiecki, zbrodniarz z Zabiórka, razem z jego wspólnikami Niedzielskim, Kraską, Szumowskim, ci ludzie swoimi działaniami i zaniechaniami wyprawili na tamten świat przedwcześnie ćwierć miliona Polaków. Jaruzelski z Czekiszczakiem nie mieli takich osiągnięć przez całe swoje długie życie. Więc my mamy czystą kartę w tej sprawie. Konfederacja, ze szczególnym uwzględnieniem mojej partii, Korony, przestrzegała przed ukrainizacją Polski. Sprzeciwialiśmy się banderyzacji polskiej racji stanu i nie pomyliliśmy się. Ta polityka dalej obowiązuje. Dalej każdy, kto się tej polityce sprzeciwia, zostaje nominowany w mediach głównego ścieku na ruskiego agenta. Ale to nie zmienia naszego stanowiska. My się temu sprzeciwiamy. Czemu konkretnie się sprzeciwiamy? No na przykład temu, że w zeszłym roku, tylko w zeszłym roku, zafundowaliście państwo Ukraińcom w Polsce 5 tysięcy mieszkań. Rządowe kredyty. Tanie, bezpłatne. Nie ma tanich, bezpłatnych. Jak dla nich tanie, bezpłatne, to znaczy, że państwo płacicie. A to tylko mieszkanie. Rząd rozmroził ceny i one od razu skoczyły. Już niektórzy dostali nowe rachunki. I czym to rząd tłumaczy? Tym, że nie można powiększać dziury budżetowej o kolejne 8 miliardów. Ale można było 14 miliardów w poprzednim sezonie przeznaczyć na socjal dla Ukraińców. I jeszcze ten socjal prolongować. No to są bardzo proste rachunki. I ja, szanowni państwo, żeby nie było wątpliwości, nikomu źle nie życzę, ale nie zgadzam się na wydawanie waszych pieniędzy na sprawy inne niż wasze. Nie zgadzam się na to, żeby rządzący dysponowali budżetem państwa na potrzeby innych państw, innych narodów. Ja się na to nie zgadzam. Nie czuję się do tego upoważniony, bo jestem polskim politykiem. Jeśli ktoś chce nieba przychylać Ukraińcom, niech startuje w wyborach na prezydenta Ukrainy. Tam teraz powinny być wybory. Właśnie parę dni temu się skończyła kadencja panu Zełenskiemu i on już nie jest formalnie prezydentem, ale wyborów tam nie urządzono. Więc jeśli ktoś uważa, że najważniejsze jest w kosmosie całym zwycięstwo Ukrainy, to proszę bardzo, na Ukrainę proszę walczyć o Ługańsk, Donieck, odzyskanie Krymu, ale proszę nie przymuszać do tego Polaków. I proszę nie okładać Polaków podatkami na te rzeczy. Państwo płacicie haracz, nawet nie podatek, na politykę, która jest zespołem urojeniowo-uroszczeniowym. I Zielony Ład, i zwycięstwo Ukrainy. To jest po prostu niebezpieczne urojenie. Myśmy tego nie popierali. Nie popieraliśmy podżegania do wojny. Osobiście już w roku 22 sygnowałem apel o pokój w Europie i w świecie. I jak się okazało, jakiś czas później ten pokój był już gotowy, był w zasięgu ręki. Porozumienie było spisane między Kijowem a Moskwą, ale wystartował wtedy z dnia na dzień z Londynu premier Wielkiej Brytanii. Wylądował w Kijowie i, jak rozumiem, zabronił porozumiewać się z Moskalami. Tak wojna trwa i Ukraińców poszło do ziemi następnych parę setek tysięcy. I oni, Ukraińcy, którym ja źle nie życzę i dlatego im źle nie życząc, nie życzę, żeby ta wojna trwała, oni za chwilę będą pytali, już pytają, kto jest przyczyną tych nieszczęść? Kto ich wtrącił w tę niedolę? Kto sprawił, że 500 000 Ukraińców trafiło na cmentarze przedwcześnie, dobrze jak w jednym kawałku, a następne setki tysięcy kalek wojennych na duszy, ciele i umyśle, a miliony, połowa narodu uciekła, gdzie pieprz rośnie, i Ukraińcy będą pytać, a któż to sprawił? A któż przeszkadzał szukać rozwiązania pokojowego? I zgadnijcie państwo, kto będzie nominowany na podżegacza wojennego i kto w oczach Ukraińców będzie najbardziej odpowiedzialny za to, że ta wojna tak długo trwała i miała tak katastrofalne skutki. Oni nie pójdą na Moskwę, bo nie dojdą i nie popłyną na Waszyngton ani Londyn, bo nie będą mieli portów czarnomorskich, z których mogliby pożeglować. Znajdą sobie bliżej, pod ręką kogoś, na kim będą mogli się wyładować. Będą mogli powetować sobie swój żal i frustrację. I na tę chwilę my potrzebujemy Wojska Polskiego. Potrzebujemy nawet tych czołgów z demobilu sowieckiego. Tych samolotów, które właśnie oddaliśmy. Do tego potrzebujemy Wojska Polskiego, żeby się obronić przed zagrożeniem, które będzie bardzo realne. Potrzebujemy również Wojska Polskiego, żeby się obronić przed Wehrmachtem eurokołchozowym, który będzie narzędziem narzucenia Zielonego Ładu, Paktu Migracyjnego i Dyrektywy Budynkowej. Dobra wiadomość jest taka, że jest okno możliwości, że jeszcze tego Wehrmachtu eurokołchozowego nie ma, chociaż Jarosław Kaczyński już dawno wyrażał przekonanie, że powinien być, że jeszcze banderowcy na wschodzie są związani wojną, która się toczy. Okno możliwości jest otwarte. Jeszcze wszystkie klamki nie zapadły. Jeszcze obrazy z Anglii z ostatnich tygodni, muzułmanie świętujący zwycięstwo wyborcze w różnych starych angielskich miastach albo na przedmieściach Paryża, wygrywający wybory. Jeszcze to jest przed nami, ale stanie się realnością, jeżeli zgodzimy się na to, żeby to nie Polacy sami stanowili o sobie, ale żeby eurokołchozowa Rada Komisarzy Ludowych i paru ambasadorów, żeby decydowało o naszej polityce. Więc bardzo Państwa zachęcam do udziału w tych wyborach. Kto jeszcze nie głosuje, niech agituje. Zostało, Szanowni Państwo, 9 dni do zapadnięcia ciszy wyborczej. Bardzo proszę, wykorzystajcie tych 9 dni. Wskażcie swoim znajomym, sąsiadom, krewnym, przyjaciołom, nieprzyjaciołom, wskażcie opcję. Na listach Konfederacji w całym kraju, o, tu za mną, na tak zwanym roll-upie, rekomendowani przeze mnie kandydaci, w każdym z 13 okręgów gdzieś na pudle jest kandydat Korony na listach Konfederacji. Bardzo jestem dumny, że mogę kandydować w tym gronie wraz z moimi kolegami, koleżankami. Jest aż 5 koleżanek na 13 wiodących kandydatów. Jest 8 przedsiębiorców, 2 rolników, 2 lekarzy, 2 europarlamentarzystów poprzednich kadencji, 2 posłów bieżącej kadencji. To jest świetny zestaw, Szanowni Państwo. I ja w tym gronie, tutaj w okręgu 10, Małopolska z Podhalem i Świętokrzyskie, okręg 10. Dlaczego stąd kandyduję? Często zadawane pytanie i bardzo miła dla mnie i łatwa odpowiedź. Kandyduję z 2 powodów. Jeden to jest zimny rachunek arytmetyczny, demograficzny, socjologiczny. Tu jest zagłębie polskiego patriotyzmu i tu jest najwięcej głosów do ugrania dla całej Konfederacji. A nie ma głosów zmarnowanych. Każdy głos zwiększa prawdopodobieństwo, że Konfederacja w skali kraju weźmie kolejne mandaty. Więc po Państwa głosy tutaj przyszedły. A drugi powód jest czysto sentymentalny. W tych stronach, w tym okręgu wyborczym Małopolska i Świętokrzyskie są ulokowane moje sentymenty rodzinne, moje tradycje. Domy stracone, moich dziadków, pradziadków, groby. Tutaj w tych stronach są miejsca, w których ja się nigdy nie zgubię, bo to są miejsca, które najlepiej zapamiętałem z mojego dzieciństwa i młodości. Głównie w Świętokrzyskiem, ale tu w Małopolsce. Jutro będziemy w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej. Tam 100 lat temu Braunowie mieszkali. Więc z lekkim sercem tę kampanię prowadzę. Mam z tego taką dodatkową przyjemność. Świat jest piękny, zwłaszcza Polska, działka numer 1 na globusie. O tej porze roku piękne ma lato tej wiosny. Bardzo proszę, wykorzystajmy ten moment. 9 czerwca to będzie znacząca data w historii Polski. Bądźmy Polakami, a nie eurokołchoźnikami. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli nasunęły się jakieś pytania, to mogę próbować na nie odpowiedzieć. Proponuję, żebyśmy zebrali na przykład 3 pytania i jakoś tam zbiorczo przetworzył, a potem następne 3.
Szanowny panie pośle, chciałbym zapytać, czy wierzy pan w możliwość zmiany tego systemu progu ustawowego mafijnego, w którym żyjemy, przy pomocy kartki wyborczej? Ponieważ, jak sam pan mówi, no, żyjemy w systemie, w którym reguły piszą mafia, służby i loże. Jak te reguły wyglądają, widzieliśmy na przykład w wyborach 2014 roku, które zostały już jawnie sfałszowane, co pan doskonale wie, ponieważ brał pan udział w interwencji wraz z redaktorem Sępkiewicz. Jeśli mogę zadać drugie pytanie, chciałbym zapytać, dlaczego Konfederacja, szczególnie w osobach panów Wiblera, Mencena, Bosaka czy pani Ewy Hermit-Zajączkowskiej, tak panicznie boją się podjęcia tematu polexitu w sytuacji, kiedy okoliczności są, uważam, idealne, żeby ten temat podjąć, ponieważ można w ten sposób edukować społeczeństwo, podjąć ten temat w przestrzeni publicznej, szczególnie teraz, kiedy są takie okoliczności, że te nastroje społeczne jednoznacznie idą w stronę antyeurokołchozową. Dziękuję.
No to może jakieś następne pytanie się jeszcze nasunął, a ja tymczasem odpowiadam. Proszę pana, nie wierzę w to, żeby można było zaprowadzić szczęśliwość powszechną za pomocą kartki wyborczej. Wiadomo, że ta szczęśliwość powszechna to jest perspektywa, która się ziści dopiero u końca dziejów, prawda? I nie za naszą sprawą. My do czasu musimy tylko nie przejść na stronę nieprzyjaciela i być po właściwej stronie. A to w tym przypadku oznacza też po polskiej stronie. Po stronie naszej cywilizacji, naszej tradycji. Od kartki wyborczej, proszę pana, jakbym mógł wybierać, oczywiście, że wolałbym dywizję pancerną i, wie pan, przynajmniej brygadę spadochronową i wtedy na pewno moglibyśmy osiągać jakieś bardziej skonkretyzowane cele w krótszych terminach, prawda? Ale nie należy oddawać walkowerem. Nie należy oddawać walkowerem. Należy walczyć o Polskę, o niepodległość Polski wszędzie i zawsze. Przeciwnik bardzo by chciał, żebyśmy ustąpili pola, żebyśmy powiedzieli sobie, no to jest tak brudne, nudne, beznadziejne, no i cóż, większości konstytucyjnej to jeszcze w tych wyborach nie uzyskamy, więc odpuszczamy. To byłoby równie nierozważne, jak ćwiczyć się w jakiejś dyscyplinie sportowej, ale oświadczyć, że pogardzam ligą podwórkową, regionalną, pojadę dopiero na olimpiadę. Pojadę dopiero na olimpiadę i wtedy klękajcie narody, zobaczycie, jak świetnie wystąpię. No nie, trzeba grać w to, co jest. Ja bym wolał grać w brydża, ale na stole jest gra w Piotrusia, więc gra w Piotrusia znaczonymi kartami, bez złudzeń większych, ale też z pełną, jak pan widzi, otuchą w sercu, bo wszystko jest możliwe, bo jak Pan Bóg dopuści, to i skija wypuści. Jedna rzecz jest pewna, że terror status quo, to wmawianie Polakom, że nic innego być nie może, bo to jest już na wieki, że to jest oczywiście kardynalna nieprawda. My nie wiemy, co będzie jutro, a co dopiero za rok, za wiek. Nie wiemy tego. Nie wiemy, kiedy Pan Bóg zarządzi koniec świata, ale wiemy jedną rzecz na pewno, że jeśli świat potrwa jeszcze, to na pewno nie będzie wyglądał tak, jak wygląda dzisiaj, prawda? Cofnijmy się o 5 lat pamięcią, przypomnijmy sobie, co się zdarzyło przez tych ostatnich 5 lat. Myśmy przecież nie szli, my, Konfederacja, do Sejmu po to, żeby walczyć z segregacją sanitarną, ukrainizacją, banderyzacją i nie dopuścić do wepchnięcia Polski w wojnę. Tego nie było w programie, ponieważ to by nam się nie przyśniło w najczarniejszym śnie, że takie będą wyzwania, prawda? Ja nie byłem tak dobrze poinformowany. Mnie się nie zwierzają starsi, mądrzejsi, prawda? Deep State, tak? Ci, co pociągają za sznurki, ze mną się na to nie umawiali, ale cieszę się, że znalazłem się w miejscu, w którym mogłem zaznaczać przynajmniej głos odrębny, głos sprzeciwu. Jestem z tego bardzo rad. Myślę sobie, jakbym się męczył i dręczył sam siebie, gdybym musiał to oglądać, wie pan, siedząc na kanapie w internecie. A tak, byłem z państwa woli. Z woli tych, którzy oddali głos na Konfederację, byłem w miejscu, w którym przynajmniej mogłem zajmować stanowisko odrębne. I parę razy coś to zmieniło. Parę razy coś się udało utrącić. Ustawę Bezkarność Plus, która w końcu w ogóle nie weszła. Parę projektów zamordystycznych, covidowych, które miały przerzucać na przedsiębiorców obowiązek egzekwowania tego reżimu. Było całkiem sporo takich sytuacji, w których nieskromnie uważam, żeśmy, nie przystępując do tego szerokiego frontu, jaki to jest front? To jest front covidowo, eurokołchozowo, wojenno-hanukowy. To jest taki front, prawda? I wobec tego frontu nasz jednak, jak widzę, całkiem szeroki front gaśnicowy. Front gaśnicowy, porozumienie ponad podziałami, pewien znak, że się rozumiemy, że chcemy, żeby Polska była Polska, że widzimy, jak wiele tracimy. Ja tych gaśnic podpisałem już parę tysięcy, bez przesady, naprawdę, parę tysięcy w ciągu tych paru tygodni tej kampanii, bo codziennie trwa przerób, tak, jest obrót, tak, tego narzędzia, a my nie wozimy tych gaśnic ze sobą. Mój sztab tego nie wymyślił, bo tego by nikt nie wymyślił. Mnie by się to właśnie nawet nie przyśniło, prawda? Tylko coś się zadziało, coś się zdarzyło, złapaliśmy kontakt. Ja jestem bardzo rad, że niektórzy z państwa mają taki znaczek, ale właśnie z gaśnicą, a nie na przykład z moim wizerunkiem, tylko z gaśnicą. Bo nie chodzi o nic innego, jak tylko Polskę. Cieszy mnie też pewna lekkość tego znaku, że on jest taki troszkę śmieszny, troszkę straszny, ale generalnie gaśnica służy do gaszenia, a nie podpalania, prawda? Służy do ratowania, a nie grozi nikomu. Gaśnica nikomu nie zagraża. Ona gasi, ona pacyfikuje, ona uspokaja, prawda? Więc, co to ja mówiłem? Pan zapytał o Konfederację. No ja w żadnym wypadku nie będę recenzował moich kolegów, prawda? Na pewno nie będę publicznie tutaj roztrząsał naszych jakichś, powiedzmy, politycznych prywatności. Do czasu, proszę pana, niech rozkwita tysiąc kwiatów, jak powiedział towarzysz Mało. Niech rozkwita tysiąc kwiatów i państwo wybierzecie. Państwo zdecydujecie. Macie wybór. Jesteście tutaj, czyli dotarła do was informacja. Jesteście tutaj, chociaż mnie nie było wczoraj w żadnym programie dezinformacyjnym, telewizyjnym, bo ja mam 0 minut, 0 sekund w telewizji reżimowej i ja mam 0 centymetrów kwadratowych w druku, w mediach tak zwanych poważnych, a jednak państwo tutaj jesteście. Więc proszę pana, nie zajmujmy się tyle recenzowaniem innych, ile tym, co sami mamy do powiedzenia, do zrobienia. Ja staram się jasno prezentować moje stanowisko, bo nie chcę, żebyście państwo kupowali kota w worku. Chcę, żeby kawa była wyłożona na ławę, żeby potem nie było pretensji, że ja tutaj, prawda, coś zataiłem i ktoś się pomylił i w ramach reklamacji żąda, żeby oddał mu mandat, prawda? Jak dostanę, to nie oddam. To będę chciał używać. Ja właśnie idę, nie bójmy się tego słowa, wraz z moimi kolegami, koleżankami, idę po władzę, żeby jej używać. Mam to, co mam do zarzucenia władzy aktualnej, to to, że ona nie chce władać. Rząd nie rządzi. Rząd tylko wykonuje. Sejm nie stanowi prawa, tylko implementuje dyrektywy eurokołchozowe. Prezydent? No, prezydent 2 lata temu, 3 maja, prezydent belwederski Duda powiedział głośno i wyraźnie, że ma nadzieję, że nie będzie granicy między nami a Ukraińcami. I ponieważ mógłby się ktoś zdziwić, ja się zdziwiłem, i mógłby ktoś pomyśleć, że źle usłyszał, to Andrzej Duda powtórzył, że faktycznie nie będzie między nami granicy. Co to znaczy? To znaczy, że on chce, żeby zniknęło państwo polskie i żeby tutaj było jakieś zupełnie inne państwo. Otóż ja nie chcę, jakkolwiek jestem bardzo krytyczny wobec państwa polskiego w jego aktualnym kształcie, to zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zachować to państwo, a nie sprowadzać tutaj jakieś inne, jakiś Ukropol czy Ukropolin, czy cokolwiek innego. Więc proszę pana, 9 czerwca to się wyjaśni. Ja zadeklarowałem to wobec państwa, że błędów i wypaczeń eurokomuny nie zamierzam naprawiać. To się zawali. Chciałbym zrobić wszystko, żeby się nie zawaliło Polakom na głowę. Każda komuna się zawali. Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną.
Dobry wieczór. Panie prezesie, Wisława Wogiel. Ja chciałam panu podpowiedzieć, że powinien pan bardziej obnażyć, że Europa idzie za manifestem z Wenfontenę Martiero Spinelli. Oni podpisali tą białą księgę, podpisała się pod tym Hipner, Róża Thun i wiele innych posłów polskich. I to trzeba
ujawnić.
I Beata Szydło. I to trzeba ujawnić. Druga sprawa. Jest podpisany przez Polskę traktat kopenhaski, który broni prawa. I podpisane to jest przez całą Europę, Kanadę i wiele innych krajów, nie pamiętam teraz, które bronią praw człowieka. Wszystkie te prawa zostały w czasie covidiozy złamane przez polityków i powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. Tam jest to napisane. Trzecia sprawa. Pan Duda, przysięgając przysiędze prezydenckiej, mówi, że będzie stał na straży obrony i suwerenności narodu polskiego i obywateli polskich. I teraz mówię o Ukropolu. Dlaczego nikt z posłów nie występuje, aby stanął przed sądem? Bo to jest zdrada. Dziękuję.
Proszę pani, no, pani nam tam brakuje. Na pewno. Serio, szanowni państwo, brakuje głosu wolnych Polaków, którzy nie stracili zdrowego rozsądku i nie stracili rezonu, tak? Nie dali sobie zrobić wody z mózgu i widzą, jak jest. Ja się zgadzam z panem w każdej z tych kwestii. No i w każdej z tych kwestii oczywiście niedostatecznie, ale jakoś tam staraliśmy się zaznaczyć nasze odrębne stanowisko. Jak państwo widzicie, nie jest to łatwe doprowadzić do ukarania aferzystów i zbrodniarzy. Coś o tym wspominał pan premier Fico i wylądował w szpitalu. Nie chciał swojego narodu prowadzić na wojnę i wylądował w szpitalu. Więc na pewno nie jest łatwo. Ale tak, trzeba się upominać o to, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Nie stanie się zadość, jeśli Mateusz Morawiecki będzie dalej brylował na polskiej scenie politycznej, jeśli będą sobie z nim robić sweet focie związkowcy z Solidarności na marszu przeciwko Zielonemu Ładowi, który sam Morawiecki wprowadził. no to na pewno tą metodą do więzienia nie trafi. A powinien, bo jest, powtarzam, w sensie norymberskim, w sensie kodeksowym, jest zbrodniarzem zza biurka. No i to do was należy. Czy dalej będziecie umożliwiać działanie ludziom, którzy zrobili nam te wszystkie rzeczy, a dzisiaj tak się zachowują, jakby to ktoś inny, prawda? I nawet są bardzo obrażeni, jak się im przypomina, co właściwie podpisywali, za czym się opowiedzieli, jakie ustawy wnosili do Sejmu, to oni są teraz bardzo obrażeni, jak sztur w seksmisji, nas, bohaterów, prądem, jak to, my przecież zawsze za Polską. Manifest z Ventotene, wielkie zasługi w popularyzacji tego faktu i złowrogiej i groteskowej jednocześnie postaci Altiero Spinellego, takiego właśnie eurokomucha, którego nazwisko jest wypisane na frontonie tego gmachu, do którego państwo możecie mnie wysłać. Wielkie zasługi odniósł w świętej pamięci Krzysztof Karoń, który pisał o tym i opowiadał i spopularyzował. I dotarło do wielu z nas, że było coś takiego. No i zobaczcie, jak się tylko zapozna z tymi faktami, to okazuje się, że to jest po prostu rewolucja par excellence. Ale dalej Altiero Spinelli jest celebrowany na szczytach władzy i ci, którzy w Polsce rządzą, nie mają nic przeciwko temu. No właśnie pani Beata Szydło podpisywała, już nie pamiętam, czy w Rzymie, czy w Paryżu, jakieś takie teksty programowe, eurokołchozowe, gdzie bezpośrednio tenże Altiero Spinelli właśnie przywoływany. No trzeba to zmienić. Trzeba wybrać i tu w Polsce, i w Warszawie, i w Krakowie, i w Sączu. Trzeba wybierać ludzi, którzy nie są eurokołchoźnikami, tylko są Polakami. A jak ich poznać? Jak to sprawdzić? No myślę, że akurat właśnie ta ostatnia pięciolatka dostarczyła nam dobrych kryteriów, dlatego że łatwo sprawdzić. Kto był za czym? Kto popierał zamordyzm covidowy, kto nie? Kto popierał zniewolenie i wywłaszczenie eurokołchozowe, a kto nie? Kto popierał podżeganie do wojny, a kto nie? Łatwo to sprawdzić. To jeszcze nawet nie wykasowali wszystkiego tam z internetu, więc po prostu googlajcie, towarzysze, rodacy, googlajcie i sprawdzajcie i nie oddawajcie głosu na byle kogo.
Wielce szanowny panie Grzegorzu, pośle, tutaj na tej sali no, nie ma pan niestety przeciwników, są sami ludzie, którzy myślą bardzo podobnie. Chyba, że ktoś się ukrywa z tamtej strony.
Ale to szanowni państwo, gdyby się tutaj ktoś ukrywał, to proszę się ujawnić. Zapewniam, że wszyscy mają tutaj immunitet i jeśli są wobec jakichś funkcjonariuszy frontu ideologicznego z Gazety Wyborczej, to są naprawdę mile widziani, bo oni robią dobrą robotę. Oni w ostatnich dniach taki tam dali tekst, że górale się radykalizują i nawet dzieci proszą o podpisanie gaśnicy. Także udzielam wyróżnienia w rozkazie dziennym funkcjonariuszom z Gazety Wyborczej. Bardzo proszę się nie krępować, gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytania, to z podniesioną przyłbicą. Bardzo proszę. Tak, panie redaktorze.
Wielce szanowny panie Grzegorzu, impreza dobiega końca i mam takie pytanie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pan już tam jest. Jest już pan tam w tej eurokołchozie.
No nie mówmy hop, nie chwalmy dnia przed zachodem kampanii.
Dlatego mówię, wyobraźmy sobie. I proszę sobie wyobrazić, że pan tam jest i chce pan zacząć działać w naszym imieniu, czyli w imieniu tych, którzy chcą mieszkać w swojej własnej Polsce. I na pewno już się Pan nad tym zastanawiał i na pewno ma Pan jakieś przemyślenia, jakiś program. I chciałbym się dowiedzieć, co Pan zamierza, jakie działania wdrożyć, biorąc pod uwagę, że jednak tam jest sytuacja Volksdeutschu, tam jest sytuacja tych, którzy no, kłamią w żywe oczy i tą propagandę kłamstwa wrzucają nie tylko do Polaków, do całej Europy. Bo przecież ten Zielony Ład to nie jest kwestia polska. I interesuje mnie przyszłość. Co Pan tam chce zrobić w pierwszym roku, w pierwszej, w drugim, trzecim i czwartym? Dziękuję bardzo.
Tak, znaczy Euro Volksdeutsche i Euro Sowieciarze, tak. I propaganda tęczowa, i religia Holokaustu dominuje. Prawda? Czyli taki talmudyzm dla ubogich, to jest religia Holokaustu, to jest dla świeckich, dla tych, co tam nie studiują ksiąg, tylko po prostu mają jasny podział na ludzi i pod ludzi. Co ja zamierzam zrobić, od czego zamierzam zacząć? Zamierzam zacząć od Szczęść Boże, ma się rozumieć, a co dalej? To właściwie już nawiasem zostało powiedziane. Trzeba nie dopuścić do tego, żeby w głosowaniach, które prawdopodobnie już w lipcu się odbędą, żeby pani Reichswirin i von der Leyen przedłużyć kontrakt na następne lata. Ona przeszła zaledwie 9 głosami i to były głosy z Polski. Wstyd zauważyć, tak? PiS, Solpol wybrali panią von der Leyen. To jest pewna konkretna rzecz. Trzeba od samego początku zwrócić uwagę na to, że nazwiska ludzi, którzy pochwalają totalitarne ustroje, tacy jak właśnie Eurocomuch Spinelli, w żadnym wypadku nie powinny zdobić frontonu ważnych gmachów użyteczności publicznej w Eurokołchozie. Ale żeby cokolwiek z tych rzeczy zrobić i za cokolwiek się zabrać, to trzeba najpierw stworzyć grupę. Trzeba stworzyć grupę. U nich to się nazywa w Eurokołchozie grupa. Nie klub, nie koło, tylko grupa. I dobra wiadomość jest taka, że do euro idą w tym roku patrioci, prawacy, czarna sotnia służąca do straszenia grzecznych czytelników Gazety Wyborczej z różnych krajów, z różnych państw, z różnych narodów. I mamy wspólną agendę. I w Niemczech, i w Belgii, i na Słowacji, i na Węgrzech, i w Bułgarii, i w Rumunii nie chcą zaorania rolnictwa, nie chcą zasypania górnictwa, nie chcą paktu migracyjnego, bo nie chcą stracić więcej niż już stracili. I my mamy wspólną agendę. My, nie mówię pluralis majestaticus, tylko my, moi koledzy, koleżanki, a tu zwracam Wam uwagę szczególnie na posła Romana Fritza. Roman Fritz po sąsiedzku w województwie śląskim, a to jest duże województwo, bo do niego i Śląsk, i nie tylko Śląsk należy, Częstochowa, Bielsko-Biała, tam ludzie nie uważają się za Ślązaków, ale mieszkają w województwie śląskim. Więc Roman Fritz to jest nasz minister spraw zagranicznych, naszego gabinetu cieni, członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu obecnej kadencji, wiceprezes naszej partii, Korony, przedsiębiorca, od 30 lat przedsiębiorca, z sukcesem na skalę środkowoeuropejską. Stąd jego kontakty, jest poliglotą, mówi pół tuzinem różnych języków i jeszcze na dodatek gadką śląską. I kto nie słyszał, jak Roman Fritz gadką śląską broni polskości Śląska przed Ślązakowcami, separatystami, to koniecznie niech odsłucha. Bardzo proszę koniecznie odsłuchać przemówień Romana Fritza w tej sprawie. A poza tym Roman Fritz jest to taki człowiek, który nie traci uśmiechu, nie traci humoru, nawet w trudnych okolicznościach. I jak tam w jednej telewizji reżimowej go molestowali na okoliczność tolerancji, bo wodzili na pokuszenie i odpytywali z tolerancji, i on powiedział ze swoim uśmiechem, że owszem, osobiście jest bardzo tolerancyjny i nie ma nic przeciwko osobom RTV i AGD. Więc kto na Śląsku głosuje, niech wybierze Romana Fritza, drugi na liście numer 2 Konfederacji. Bardzo, bardzo Państwa do tego zachęcam. No tu mnie kolega Szarek pyta, o której my przechodzimy w nadprzestrzeń i ruszamy do następnego punktu naszej trasy. Po podpisaniu ostatniej gaśnicy i po odpowiedzi na ostatnie pytanie, to wtedy wyjeżdżam. Więc trzeba stworzyć grupę, panie redaktorze. Trzeba stworzyć grupę z przedstawicielami innych partii, które są antysystemowe na różne sposoby. My wcale nie musimy mieć jakiejś komunii dusz, nie musimy mieć żadnej jednolitości między sobą, bo ona nie zachodzi, nawet byłoby dziwne, gdyby zachodziła między przedstawicielami różnych bądź co bądź narodów, bo my właśnie nie chcemy się roztapiać w szarej masie eurokołchozowej. Chcemy zachować nasze państwa narodowe. Ale tematów wspólnych jest aż na to.
Ja nie będę prezesowi zadawała pytania, co pan zamierza, ponieważ to dla mnie jest dość jasne i właściwie dodatkowych wyjaśnień nie trzeba. Natomiast ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na sprawę, która nurtuje mnie nieustannie jako córkę leśnika. Córkę leśnika, który był, należał do gwardii hrabiego Stawnickiego, który lasy kopał i który o nie dbał. I nic nie doprowadziło naszych lasów, które, co szczególnie widać na Sądecczyźnie, która była tak te lasy bogata i na całym południu Polski, jak kilka ostatnich lat. To już 9. rok, kiedy nasze lasy rżnie się bez pamięci. Leśnicy, nie wiem, czy tylko z powodu bezradności przymykają na to oczy, bo kiedy pytani przeze mnie, co właściwie się wyprawia, patrząc mi głęboko w oczy, odpowiadali ci znajomi leśnicy, wykształceni. Ależ pani Magdo, zawsze tak było, lasy się wycinało. Tylko kiedy? W styczniu i w lutym. Natomiast dzisiaj w styczniu pojawia się tablica i ta tablica głosi, że do czerwca wycinamy, a w czerwcu pojawia się kolejna, że wycinamy do grudnia. I to trwa. I gdyby my po lasach wędrujemy z coraz większym przerażeniem, bo to, co tutaj się dzieje, to woła o pomstę do nieba. Za tym idzie. Przedtem mówiliśmy, że musimy chronić polskie wody. Więc ja się pytam, jak dalece ta wycinka lasów spowoduje, że wody nam przybędzie, czy też może nie ubędzie? Tu widać w tej chwili gołym okiem takie wspaniałe doliny, jak na przykład Dolina Małej Roztoki, czy Dolina Wielkiej Roztoki Rytewskiej, czy szereg innych miejsc, ale nie tylko w Sądecczyźnie. To jest jeden wielki pogrom drzewostanu. Drzewa nie rosną szybko. Natomiast wycina się i morduje bez pamięci. Do czego służą? Dzisiaj już przedsiębiorcy przyzwyczaili się do tego, że lasy mają służyć wycince i przeróbce na meble na przykład. No, tak rozwija się u nas bardzo gwałtownie znakomita IKEA, która dzięki naszym lasom kwitnie. I pytam, czy jest takie państwo w Europie, czy gdziekolwiek indziej, która pozwala sobie tak rujnować przyrodę, tak rujnować lasy, tak pozbawiać się dodatkowych źródeł wody. Te lasy wyschną, tak przetrzewione, wyschną, a resztę powalą huragany. I teraz pytanie jest takie, kogo za to uczynić odpowiedzialnym? Bo odpowiedzialnych nie ma. Ja w każdym razie nie mogę się od nikogo dowiedzieć. Kiedy zmarł w dziwnych okolicznościach minister Szyszko, który lasów bronił, to dziś już nie ma pana od tej sprawy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Lasy polskie, lasy państwowe, to jest ostatnie, chyba o tym wspomniałem. Wspomniałem tak, tak wielkie przedsiębiorstwo narodowe. To ma swoje plusy dodatnie i plus ujemne. Plus ujemny jest taki, że to jest przedsiębiorstwo państwowe i w związku z tym kontrola nad tym jest okresowo iluzoryczna. My nie wiemy, nie jesteśmy w stanie zweryfikować różnych alarmujących doniesień. A te alarmujące doniesienia od lat się pojawiają. Nie jesteśmy tego w stanie zweryfikować. Wiemy, że generalnie lasów w Polsce przybywa, a nie ubywa. Wiemy, że w Europie Polska jest najbogatsza w las, w drzewosta. Wiemy, że jednocześnie problemem jest może nawet nie tyle przemysł stolarski w granicach Rzeczpospolitej, ile wywózka surowego drewna za granicę. No i pojawiały się tutaj pewne projekty ograniczenia możliwości eksportu drewna nieobrobionego za granicę. Odpowiedź z mojej strony musi być taka, że my wiemy o tym, że jest problem, wiemy o tym, że lasy to skarb, bo nawet gdybyśmy sami o tym nie wiedzieli, to nam o tym Żydzi przypominają, jak kiedy za urzędowania prezydenta Komorowskiego rozważano w jego gabinecie konwersję urojonego długu, tak zwanych roszczeń żydowskich wobec Polski, spłatę tego właśnie poprzez sprzedaż lasów państwowych. Wiemy o tym, ale nie mamy, nie mając dostępu do władzy, nie mamy dostępu do aktualnych i pełnych danych i nie jesteśmy w stanie, przyznaję, nie jesteśmy w stanie śledzić trendów i całego tego procesu w skali kraju. Dlatego, szanowni państwo, w ogóle potrzebny jest audyt Rzeczpospolitej. Zauważcie, nic takiego się nie wydarzyło po 1989 roku. Nie było żadnego protokołu zdawczo-odbiorczego. Ile winien, ile ma. Co właściwie Polacy mają? Ile to jest warte? Byliśmy wyprzedawani na raty, traciliśmy nasz przemysł, pozwoliliśmy na zamknięcie naszego górnictwa w perspektywie najbliższego ćwierćwiecza. Lasy państwowe, wielka zagadka dla mnie, chociaż jednocześnie liczę na to, że tak jak pani o tym wspomniała, tradycje rodzinne, patriotyczne są tam tak głębokie, że nie wierzę w to, żeby wszystkich leśników dało się politycznie przekabacić i żeby wszyscy leśnicy zapomnieli o tym, na straży jakich narodowych majątności stoją. I, no i trzeba tylko, żeby Polacy odzyskali kontrolę nad własnym państwem. Trzeba nam niepodległości i suwerenności.
Dzień dobry panie Grzegorzu, panie pośle Grzegorzu.
Kłaniam się.
Stefan Sikoń.
Bardzo mi miło.
Strażak ochotnik. Ja oczywiście,
no, proszę.
Ja oczywiście z innej beczki. Chciałem się tylko zapytać, czy kiedykolwiek będzie pan promował wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce. Takie krótkie pytanie, dziękuję.
Proszę pana, 9 czerwca ma pan niepowtarzalną szansę wziąć udział w zabawie w demokrację bezpośrednią. Ma pan szansę pójść do lokalu wyborczego i oddać głos. Gdyby pan to brał pod uwagę, jestem drugi na liście numer 2 w okręgu numer 10. Więc to są te istotne referenda. I pomysł, bo o to tutaj chodzi, prawda? System referendalny, obligatoryjność wyniku referendum. W naszym obecnym stanie, moim zdaniem, to jest iluzja. To jest iluzja, dlatego że demokracja zawsze jest to okazja do huśtania nastrojami mas. No i co pan zrobi, jak panu urządzą Niemcy albo Anglosasi? Jakieś referendum, no na przykład w sprawie wojny. Polacy tak się dali rozhuśtać po raz kolejny. PiS, Solpol, Zjednoczona Łże-Prawica z wielkim sukcesem udało im się przez 8 lat zredukować polski patriotyzm do antyrosyjskości. No i jak pan na przykład zafunduje narodowi referendum, w którym ważne jest niekoniecznie to, kto głosuje, tylko może na przykład bardziej jest istotne, kto układa pytania, to pan może osiągnąć dowolny wynik. Zupełnie dowolny wynik. Proszę nie popadać w złudzenie, że jest jakaś magiczna różdżka, która nam z dnia na dzień przywróci Polskę i będzie Polska od pierwszego. Na pewno to nie jest demokracja bezpośrednia. Nie, żebym miał coś przeciwko temu, żebyście państwo w Sączu i starym, i nowym, żebyście urządzali referendum 3 razy w tygodniu, jeżeli macie na to ochotę, jeśli macie na to siłę. Ale ja mówię panu szczerze, ja z moimi współpracownikami, kolegami, koleżankami, my idziemy po władzę, nie bójmy się tego słowa, żeby jej używać. I jak państwo pomożecie nam uchwycić przyczółki władzy, to ja obiecuję, że nie będę was zanudzał pytaniami referendalnymi. I nie będę was pytał w piątek i świątek, co wy uważacie, że koniecznie należy akurat zrobić. Bo ja będę rozumiał, że wy powierzacie mi kawałek władzy w nadziei, że wiem, po co ją biorę. Prawda? Co to za władza, która, proszę pana, uzależnia swoje decyzje od chwiejnych, zawsze chwiejnych nastrojów mas, to jest władza, która buduje na piaskach lotnych. Ludziom niestety można robić wodę z mózgu bardzo skutecznie za pomocą mediów gadzinowych i lewackich, i prawackich. I niech pan zobaczy, jakby pan zrobił referendum, na początku roku 20, to ja nie wiem, czy nie wygraliby tego referendum ludzie optujący za tym, żeby wszystkich zamknąć pod kluczem do kwarantanny, a wypuszczać tylko tych, którzy się dadzą zaszprycować. Ja nie wiem, czy taki nie byłby wynik, bo miałem wtedy wrażenie, że jesteśmy głosem wołającego na puszczy. Owszem, miałem wrażenie, i to się po latach potwierdza, że wielu Polaków z tego czerpało otuchę. No ale jednak były takie momenty, że głos odrębny był jedynym głosem odrębnym w sali Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. I potem, jakby pan na początku 22 roku urządził referendum, czy pokój, czy wojna, czy nie wygrałaby opcja hajże na Moskala, prawda? Wszystko dla Ukrainy. Nie wiem. I dlatego ja jestem, wie pan, ja nawet nie jestem przecież demokratą. Ja jestem demokratą z konieczności praktykującym, ale nie wierzącym. Ja uważam, że tylko ja, bo już odpowiadałem na takie pytanie. Nie należy oddawać walkowerem. Jest gra w tej grze udział po to, żeby jak najwięcej ugrać dla Polski. Ale nie łudzę siebie i państwa, że tylko tą metodą demokratycznie my przeważymy szale zwycięstwa. Kto może przeważyć szale zwycięstwa? Król królów i Matka Najświętsza. Oni mogą przeważyć szale zwycięstwa. No ale na ile się na tym rozumiem, jako świecki grzesznik, dostaliśmy wolną wolę i jest takie oczekiwanie, żebyśmy jej używali. Żebyśmy mówili, czego chcemy. I wtedy ewentualnie Pan Bóg przysporzy, prawda? Żebyśmy słowem i czynem dawali wyraz naszemu przekonaniu, żebyśmy zajmowali nasze stanowisko. Kropka.
2022 roku Putin w swoim Orędziu Narodu mówił o Ukrainie jako o państwie, które de facto jest sztucznym tworem Lenina i tak naprawdę nie ma praw do istnienia. Pan dużą część swojej początkowej wypowiedzi poświęcił na... Mówił pan o chęci zakończenia wojny rozmowami pokojowymi. Zastanawiam się, czy nie uważa pan, że polityka ustępstw wobec Rosji, która już de facto miała miejsce po aneksji Krymu, nie przyczyni się do dalszego parcia Rosji na Zachód, a tym samym zwiększenia niebezpieczeństwa dla nas Polaków i Rzeczypospolitej? Dziękuję.
Proszę pana, ja myślę, że i na wschód, i na zachód kluczowe jest nieutożsamianie wyjątkowej, unikalnej, niepowtarzalnej polskiej racji stanu z jakąkolwiek inną. I o ile jest to ewidentne dla większości współczesnych Polaków na kierunku wschodnim, że polska racja stanu różni się zasadniczo od rosyjskiej, o tyle już na przykład co do ukraińskiej, to widać, że nastąpiło głębokie pomieszanie serc i umysłów. Niektórym się zaczęło wydawać, że wytnij w klej, można interesy ukraińskie wstawić w miejsce priorytetu polskiej polityki i to jest właśnie to, o co chodzi. Otóż ja bardzo proszę, żeby nie mylić polskiej racji stanu z jakąkolwiek inną. Że zdaje się niektórym wystarczy, że generałowie amerykańscy będą zadowoleni ze swoich polskich de facto podwładnych, i wtedy będziemy bezpieczni. No nie, nie będziemy wtedy bezpieczni, tylko wręcz przeciwnie. Więc najważniejsze jest, proszę pana, nie prosić się o nieszczęście. Najważniejsze jest nie iść na wojnę i najważniejsze jest nie trwonić sił i środków, aktywów, nie rozbrajać armii, nie rozbrajać policji, nie otwierać się na przestrzał, na migrantów, uchodźców, nachodźców, nie dawać się okładać haraczami eurokołchozowymi na brednie globalnego ocieplenia. To jest chyba ważne. A tu, proszę pana, straszą Putinem, ale mówili Polakom, że mamy zasypać nasze pokłady węgla, zalać, nie używać, Polskę ogrzać, napędzić i oświetlić wiatrakami do mielenia ptaków z niemieckiego demobilu. No to kto tu jest bardziej niebezpieczny dla Polaków? Kto jest bardziej niebezpieczny? Czy straszny Putin ludojad? Czy ci tutaj, proszę pana, mili ludzie, którzy mówią tak, trzeba płacić za benzynę 3/4 podatku w cenie eurokołchozowego? Tak, trzeba, żeby każde polskie gospodarstwo domowe płaciło coraz więcej za prąd. Tak, trzeba zdelegalizować piece gazowe. Pamięta pan może, a może pan nie pamięta, była taka akcja bardzo wytężona, zorganizowana. Wyrzucamy kopciuchy, instalujemy piece gazowe, bo to czysta energia. Tamte straszne, okropne, węglowe piece wyrzucić, zainstalować gazowe. Poinstalowali rodacy i teraz to będzie nielegalne. Kto tu jest groźny? Kto tu jest niebezpieczny dla Polaków? Ja się różnię od podżegaczy wojennych tym, że ja nie zamykam oczy na wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Tym się różnię, że nie zgadzam się na redukowanie zagrożeń do jednego tylko kierunku. Nie zgadzam się na to, żeby probierzem polskiego patriotyzmu było, proszę pana, to, kto bardziej gromkim głosem woła na Moskwę, na Moskwę. Pani Gosiewska, wicemarszałek poprzedniego Sejmu, pan Hołownia, wdeptać w ziemię Putina, tak? Pan Kosiniak-Kamysz z plecakiem ucieczkowym. To są polscy patrioci. Kto chciałby polec za Kosiniaka albo i Błaszczaka, tak? Ktoś chciałby polec za nich? Ja nie polecam. Nie polecam polec za tych ludzi. Czy to są polscy patrioci? Nie. Moim zdaniem to są zdrajcy. Moim zdaniem to są zdrajcy. Moim zdaniem ludzie, którzy rozbroili Wojsko Polskie i kontynuują te akcje. Moim zdaniem ludzie, którzy biorą pod uwagę obecność wojsk obcych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie wysyłanie wojsk polskich za granicę na cudze wojny, moim zdaniem to są niebezpieczni podżegacze wojenni. To są zdrajcy. Rosja. Proszę pana, jestem autorem filmów dokumentalnych, książek o zagrożeniach z tamtej strony, o historii Polski, historii Europy. Reżyser, dokumentalista w poprzednim życiu. Cykl Od Lenina do Putina. Inne filmy o roli Związku Sowieckiego w rozpętaniu II wojny światowej. Defilada zwycięzców, Marsz Wyzwolicieli. Bez kompleksów mogę polecić, stare, ale jare, nadają się do oglądania. Ale świat się na tym nie kończy. Towarzysze amerykańscy, proszę pana, stacjonują w Polsce. Ja zbyt pozytywnie przeżyłem wycofanie z Polski północnej grupy wojsk Armii Czerwonej, żeby się cieszyć z tego, że inne wojska obce są sprowadzane na nasze terytorium. Armia amerykańska jest to armia, która szkoli swoich oficerów w nowym